dwukrotnie przez kilka miesięcy miałem możliwość obserwowania w firmie szkółkarskiej w Niemczech, pracując tam przy sadzonkach nowych drzewek. Miałem możliwość obserwowania, jaką wagę przykłada się do tego, żeby wyprodukować dobre sadzonki i jakie to ma znaczenie dla właściwej uprawy w przyszłości. Jak z dobrych sadzonek wyrastają potem dobre drzewa. Im lepsza sadzonka, tym lepszy potem wzrost i lepszy wynik, lepszy owoc. To jest dosyć oczywiste, ale właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o tym, co jest miarą naszej jakości duchowej, która przesądza o tym, jaka będzie nasza przyszłość, jakie będzie nasze życie. Oczywiście wszyscy się zgadzamy z tym, że miarą tej wartości, która powoduje wzrost, która popycha nas do rozwoju, do tego dążenia, do tego, co lepsze, jak mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, jest Jezus w nas, obecność Jezusa w nas, społeczność z Jezusem. Rzeczywisty poziom tej społeczności, nie tylko jakiś tam werbalnie wyrażony, ale rzeczywisty, codzienny kontakt z Jezusem. Bo jeżeli jest Jezus w nas, to będzie wzrost i będzie owoc. Izajasza 11 rozdział, i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, jak to jest tam powiedziane, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Wyda owoc, pęd z jego korzeni wyda owoc. Nie tylko, że tam parę liści będzie, się zachwieje, jeden opadnie, drugi zwiędnie, no ale coś jest. Nie. Pęd z jego korzeni wyda owoc. I kto żyje z Jezusem, to też taki owoc wydaje. Wyrasta w odpowiednim czasie i wydaje owoc. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, to czytamy, w 17 wersecie powiedział tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Czyli kto jest w Chrystusie, będzie wydawał dobre owoce. Nie może człowiek w sercu, którego naprawdę mieszka Jezus Chrystus, wydawać złych owoców. Ale też nie może ten, kto nie żyje z Jezusem, wydawać dobrych owoców. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o tym, że jakość zasiewu przesądza o jutrzejszym stanie, poziomie, wyglądzie tego, co się pojawi. To tak jest w przyrodzie i tak też jest w życiu duchowym. Pan Jezus mówił, zasadźcie dobre drzewo, i to jest ten tekst, którego się będziemy uczyć, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie złe drzewo, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Mateusza 12:33. Na początku nowego roku myślę, że dobrą porą jest czasem, żebyśmy pomyśleli, jak nasze obecne życie i zachowanie jest zasiewaniem naszej przyszłości. Jak to, co dzisiaj robimy, przesądza już teraz, co będzie jutro, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Co inni będą oglądać, co my sami, jeśli doczekamy, będziemy oglądać, jaki to będzie obraz. Właśnie nad tym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, abyśmy przemyśleli, jakim zasiewem jestem dzisiaj, zasiewem na jutro. Jest takie biblijne prawo, które wyartykułował apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale. Prawo zasiewu i zbioru. Nie błądźcie. Galacjan 6:7. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządzić będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządzić będzie żywot wieczny. W grecko-polskim Nowym Testamencie nie łudźcie się. Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co bowiem, jeśli posiałby człowiek, to i rządź będzie. Bo siejący w ciało swoje, z ciała rządź będzie zniszczenie. Zaś siejący w ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I z tych słów wynika, że mamy jakby do wyboru dwie sfery, które dokonujemy zasiewu każdego dnia. Sferę ciała i sferę ducha. Są wartości przynależące do ciała, cielesne, jak mówimy, i wartości duchowe, i sprawy duchowe. I każdego dnia zasiewamy w którąś z tych sfer. Kto sieje w ciało, z ciała będzie wspierał zniszczenie, no bo, no wiecie, wszystko co materialne, wszystko co przyziemne się kończy. Jakby tam, nie wiem, nie starał się, to tak się to niestety skończy. Natomiast jak ktoś sieje w ducha, w duchowe sprawy, w tę duchową sferę uprawia, zagospodarowuje, wsiewa, będzie rządzić żywot wieczny, mówi Pismo. Jest to nieodwracalne prawo zasiewu i zbioru. Nikt tego nie może zmienić. Nie łudźcie się, jak to jest powiedziane, że może być inaczej, że możesz siać w ciało, a potem zbierać żywot wieczny. Nie, tak nie będzie. W to, co człowiek sieje, to i z tego będzie rządzić. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. I chciałbym, żebyśmy dzisiejsze rozważania ograniczyli tylko do sprawy naszego zboru, do przyszłości naszego zboru. Jak my dzisiaj, członkowie zboru, społeczność wierzących, ta społeczność, którą jesteśmy, jak mamy wpływ na przyszłość naszego zboru, dopóki Pan nie przyjdzie? Nie wiemy dokładnie, kiedy Pan przyjdzie, a więc mamy obowiązek, zadanie, żeby tę przyszłość zasiewać. Tak, żeby ostatecznie wszyscy, żebyśmy mogli zbierać żywot wieczny. Taka jest właśnie nauka Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, że każde dzisiejsze zachowanie poszczególnych członków naszego zboru jest zasiewaniem czegoś na przyszłość. Zgadzacie się z tą myślą? Nie jest wywrotowa? Nie jest. Dobrze. Więc spróbujemy przyjrzeć się jakości tego zasiewu w sektorze naszego zboru. No wyobraźmy sobie duże pole do obsiania. Siewcy ruszają do pracy, do siania, będą siać. Biorą porządne, kwalifikowane ziarno do zasiewu. Jest tam gdzieś jakiś zbiornik. Nabierają i sieją. I jest taki sektor, który się nazywa Zbór Nowe Życie. No i właśnie wyruszamy do siania. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy to dobre ziarno zasiewali. No bo przecież Pan, który jest gospodarzem zboru, jest Panem zboru, nie zgodzi się na to, żeby tak sobie ktoś przyszedł i zasiewał tam byle jakie ziarno. I normalnie w takich wielkich gospodarstwach to jest kontrola jakości i od czasu do czasu wpada w czasie zasiewu taki jakiś inspektor i mówi, pokaż, co ty tu siejesz. Co ty tam zasiewasz, pokaż. Co masz w garści, co dzisiaj zasiewasz. I dzisiaj Duch Święty na podstawie Słowa Bożego podejdzie do wielu z nas i zajrzy tam nam do garści, co zasiewamy w tej naszej części niwy pańskiej, którą jest nasz zbór. Zgadzacie się, żeby podszedł? Ma prawo podejść i sprawdzić, co siejesz? W rodzinie, w okolicy, w społeczności z wierzącymi? Więc zacznijmy od sprawy osobistej społeczności z Bogiem. Bo to jest ta wartość, którą zasiewamy. No i zależy, jaka to jest wartość. Czy to jest ziarno dobre, kwalifikowane, czy jakieś takie chore, może nawet pomieszane z plewami. To jest w zasadzie podstawowa ta wartość, którą siejemy na co dzień, czyli nasz stan duchowy, osobisty, nasz poziom duchowy w społeczności z Bogiem. Więc pomyślmy o codziennym szukaniu oblicza Bożego. Jak wygląda nasze to codzienne przeciskanie się do społeczności z Bogiem, żeby mieć z Nim czas, żeby z Nim porozmawiać, żeby mieć kontakt z Panem Jezusem. Jak to wygląda w naszym życiu? Jak wygląda bojaźń Boża w naszym życiu? Czy my chodzimy na co dzień z sercem pełnym bojaźni Bożej, wrażliwości na obecność Bożą w naszym życiu? Jak wygląda sprawa gorliwości w sprawach duchowych? W tym, żeby się modlić, żeby mieć czas na społeczność ze Słowem Bożym, żeby mieć czas na społeczność z innymi wierzącymi. To są te rzeczy, które przesądzają o tym, jaki będzie w przyszłości nasz zbór. To jak w domu na co dzień sięgasz, jak kochasz swoją Biblię, jak padasz na kolana, jak liczysz się z Jezusem na co dzień, byle pielęgnujesz z Nim społeczność, to przesądza o tym, jak będzie wyglądać zbór w przyszłości. Dobra jakość w tych sprawach to dobra jakość zboru w przyszłości. To gorliwość zboru, to pełno ludzi, którzy kochają Słowo Boże, kochają modlić się, szukają oblicza Bożego. Tak będzie za 5 lat czy za 6, jeśli my dzisiaj tak robimy. Ale może być inaczej. Zapracowanie, pełno obowiązków, nie ma czasu na sprawy duchowe. Do tego jeszcze dołożyć troszkę lenistwa duchowego, no bo w pracy nie pozwolą nam na lenistwo. Ale Pan Bóg w łeb od razu nie daje, jak człowiek Biblii nie poczyta i się nie pomoże, więc jakoś może to przejść. Jakieś duchowe niedbalstwo i co? I smutny stan duchowy zboru na przyszłość. Jest taki obraz w Księdze Przypowieści w 24 rozdziale, 30 werset. Jak macie Biblię, to sobie otwórzcie. Przypowieści 24-30. To jest taki plastyczny obraz, jak może wyglądać zbór, jeśli dzisiaj będziemy nie dbali duchowo w tej sferze osobistej społeczności z Bogiem. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca. A oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Spojrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Trochę przegapisz, trochę przełożysz na jutro, trochę nie zdążysz i tak dalej. I tak powoli zaniedbasz swoje życie duchowe, osobiste życie duchowe, że zacznie wyglądać jak tutaj ta rola próżniaka, winnica głupca. Porośnięte chwastem, porozwalane ogrodzenie, zaniedbane, mówiąc krótko, zaniedbane. Chcecie, żeby nasz zbór tak wyglądał duchowo za parę lat? Więc pytanie, co możesz zrobić, aby przyszłość zboru była pod tym względem dobra? Co możesz jako jednostka, jako członek zboru, tej społeczności, co możesz zrobić, żeby przyszłość zboru naszego była świetlista, żeby pełno było ludzi miłujących Boga, gorliwie szukających Jego oblicza, przeciskających się do tego, żeby mieć kontakt z Panem, nie zgadzających się na tym, że mijają dni, a ja z Nim nie rozmawiałem. Więc pomyślmy o tym, żeby członkowie zboru za lat 5, 10, 20, jeśli Pan wcześniej nie przyjdzie, byli gorliwi, rozmiłowani w Jezusie, rozmodleni, rozczytani w Słowie Bożym, to dzisiaj musimy to zasiewać naszą osobistą postawą przed Bogiem. Zgoda? Weźmy drugą sferę, drugą garść tego zasiewu, którą rzucamy na tę niwę pańską. Uczestnictwo w życiu zboru. Pomyślmy o następujących kwestiach. Rozpoznanie osobistego powołania w służbie Bożej. Co ja mam robić w zborze pośród braci i sióstr? Jakie jest moje powołanie? Jakie jest moje zadanie w Kościele? Bo Pismo mówi, że wszyscy jesteśmy członkami jedni drugich. Że jak w ciele każda poszczególna komórka ma swoją rolę, tak w Kościele, tak w zborze, każdy poszczególny członek pełni w nim jakąś rolę. Czy znasz tę swoją rolę w Kościele? Na czym ona polega? Gdyby ci trzeba było napisać na kartce w jednym zdaniu albo w kilku zdaniach, jakie jest moje osobiste zadanie w zborze Nowe Życie, jeśli jestem jego członkiem? Co byś napisał? Co byś napisała, siostro? No, to właśnie o to mi chodzi, że to jest to zasiewanie. Jeśli dzisiaj nie wiesz, co ty tak naprawdę tu robisz, ot jestem, po prostu jestem, to to jest za mało. Bardzo ważne w tym jest aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła, żeby być na co dzień zaangażowanym w to, co się dzieje w zborze. To, co się dzieje w zborze, przeżywać, nawet jeśli fizycznie czasem nie jesteśmy, żeby interesować się tym, żeby przeżywać to może nawet czasem trochę na odległość, jak nie można być obecnym, ale właśnie, żeby to robić. Aktywnie uczestniczyć w tym, co publicznie robimy, co razem organizujemy, żeby mieć serce przy tym. To jest sfera zasiewu. To, jak my dzisiaj się tym angażujemy, taki zbór będzie na przyszłość. Także współfinansowanie działalności zboru. Jeśli wszystko, co robimy, robimy tylko z tego, co razem przyniesiemy, co zbierzemy. I to jest także zasiewanie przyszłości zboru. Jeżeli mamy to poczucie odpowiedzialności za finansową stronę działalności zboru, to także jest zasiewanie wspólnej przyszłości. Często o tym nie mówimy, ale Biblia poucza nas, że taką najbardziej biblijną, prawidłową, sprawiedliwą metodą współudziału finansowego w życiu zboru jest oddawanie dziesięciny. To jest takie po prostu sprawiedliwe. Kto 50 zł dostał kieszonkowego, przynosi 5 zł. Kto zarobił 1000 zł, przynosi 100 zł. Kto zarobił 5 tysięcy, przynosi 500 zł. I te 5 zł i te 500 zł to są oczywiście dwie różne kwoty, ale sprawiedliwie rozłożone, bo tamten dostał tylko 50 zł. A ty zarobiłeś 5 tysięcy, to procentowo jest tyle samo, to 500 zł przynosisz. I dzięki temu zbór funkcjonuje i nie należy patrzeć nigdy w taki sposób, a tu wszystko jest, tak widzę, wszystko jest, to ja nie muszę dawać. To, co chcesz czekać, aż nic nie będzie, wtedy zaczniesz dawać, nie będzie już co dawać wtedy i gdzie dawać. Właśnie na tym polega sprawa zasiewania, że siejemy na przyszłość, aby ta przyszłość była właściwa, zdrowa. To wszystko wyznacza drogę i świeci przykładem dla przyszłego pokolenia. To, jacy my dzisiaj jesteśmy w tych sprawach, które próbowałem tutaj wymienić, może trochę nieudolnie, ale chwytacie myśl, że to, jak ja dzisiaj się zachowam, jak się interesuję zborem, jak uczestniczę w tym, co razem robimy, czy jestem obecny chociaż przynajmniej, czy się uśmiechnę i powiem, cieszę się, że to robimy w zborze, dobrze, że to robimy, może mógłbym być czymś pomocnym, to wszystko zasiewa przyszłość naszego zboru. To będzie procentować na przyszłość. Do tego jeszcze jest poziom wyższy, mianowicie wytrwałość w tym. Bo można się szarpnąć trochę raz, na jakąś akcję przyjść, na jakieś nabożeństwie się pojawić, powiedzieć, że jestem, można jak najbardziej. Można się rzucić, powiedzieć, będę oddawać dziesięcinę i w styczniu zapłacić dziesięcinę, ale w lutym już popatrzeć, oj, przydałoby mi się trochę tych pieniędzy, szkoda dawać. Nie wiem, z czego dawać. Można tak zrobić? Można. To jest bardzo ważne, żeby okazać wytrwałość w tym, stabilność w tym, bo nic nie będzie, jeżeli siewca zacznie troszkę siać, wyjdzie, rzuci jedną garstkę, drugą i powie, oj, trochę mnie w krzyżu zabolało, oj, herbatki bym się napił, oj, pójdę do domu, to nawet nie będzie wiedział, w którym miejscu skończył to sianie poprzednie. Wytrwałość. Potrzebujemy być wytrwali. Bóg nas nawet czasem sprawdzi. Sprawdzić, czy będziemy wytrwali. Pośle nam czasem, na przykład dzisiaj się namierzyłeś rano o 8:00, idę do zboru, pójdę do zboru. I się spodziewałeś, że będzie ciepło, że jeszcze płaszcz będą zdejmować przy wejściu i tak dalej, żeby tego. A tu Bóg wymyślił test dla ciebie na samym początku. Mówi, zobaczymy, jaki ty będziesz wytrwały. I wchodzisz, a jest zimno i pojawia się myśl, Nie, ja nie będę marzył na nabożeństwo. Nie ma sensu. Wytrwałość. Jeszcze wyższy poziom to jest doskonalenie się, rozwój, twórczość, rozwijanie się w tym, co już robię. Mam jakąś rolę w zborze, jakieś zadanie, coś robię. To nie chodzi o to, że mnie postawili, wiecie, jak w fabryce socjalistycznej przy tym postawili, weź tu, już tam rób, rzucaj mięso do tych pierogów, tylko tak sobie stój i wrzucaj. W zborze pańskim to nie jest tak. Członkowie zboru, jeśli myślą, mają świadomość, że zasiewają przyszłość swojego zboru, to myślą o tym, żeby się rozwijać, żeby doskonalić to, co robią, żeby okazać pewną twórczość, inwencję, pomysłowość, żeby nie tylko tak się robiło, no tak się robi i tak się tak po prostu robi. I już można w ciemno, niedospany, można to zrobić, bo już po prostu wiem, mówić się, bo trzeba, to nie ma problemu. Ja tam mam formułki, tylko je powtórzę. Niektóre kościoły to sobie mają, wiecie, już na karteczkach, książeczkach i już w ogóle się nie muszą zastanawiać, co mają powiedzieć Panu Bogu, bo mają wszystko napisane. Ale my zasiewamy przyszłość naszego zboru. Chcemy, żeby ten zbór był taki sam, jak jest teraz? Nie. Siewca dobry nie myśli o tym, żeby dostać tylko to, co ma w garści. Gdy sieje. Siewca dobry, gdy zasiewa ziarno, to myśli, że jak sieje jedną garść, że zbierze co najmniej 60 garści. A najlepiej 100 garści, żeby z tej jednej garści zebrać. I dlatego potrzebujemy myśleć perspektywicznie, rozwojowo, żeby zasiewać, że zasiewamy przyszłość naszego zboru. Więc jest pytanie, jaki będzie stan naszego zboru w przyszłości na podstawie zasiewu, jaki w tej dziedzinie dokonujesz dzisiaj, ty, bracie i siostro. Jaki? Przejdźmy do trzeciej sfery. Nasze relacje z braćmi i siostrami. Społeczność. Społeczność Kościoła. Jesteśmy tutaj, znamy się w większości, miłujemy się. Biblia nakreśla nam ten modelowy obraz zdrowego zboru, którym jest właśnie jedność, miłość, prawda, zgoda, taka bliskość, serdeczność, życzliwość wzajemna. Lubimy taką społeczność, no nie? To jest biblijny obraz zboru. Czytamy w Dziejach Apostolskich, jak się pierwsi chrześcijanie razem trzymali, jak się wspierali, jak sobie pomagali, jak okazywali sobie miłość, jak mówili prawdę sobie nawzajem. I każdego dnia w tej sferze również siejemy coś na przyszłość, moi drodzy. Zgoda? Każdego dnia poprzez te nasze wzajemne kontakty, rozmowy, spotkania, gościnki, kawki i co przy tych kawkach się dzieje, zasiewamy przyszłość naszego zboru. I rzecz w tym, żebyśmy zasiewali dobrą przyszłość naszego zboru. Biblia przestrzega nas przed tym, żeby nie zasiewać czegoś złego w tej sferze. Przestrzega przed zasiewaniem niepokoju, nieprawdy, niezgody, a bardzo łatwo jest to zasiać, bardzo łatwo. Słowo Boże mówi w Księdze Przypowieści, 6 rozdziale, że Pan pewnych rzeczy nienawidzi. Nienawidzi ich i nie zgodzi się na to, nie będzie patrzył spokojnie na to, kiedyby ktoś miał coś takiego złego zasiewać pomiędzy ludzi wierzących. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pana, tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Przypowieści 6:16. But na oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i tu chciałem podkreślić, i sianie niezgody między braćmi. I sianie niezgody między braćmi. Czyli, że może tak być, może się tak zdarzyć, że chodzi człowiek, w garści ma coś tam, takie ziarno takie, i podejdzie, i tak patrzy, uśmiechają się tak zadowoleni, no tak przysieje mu tam trochę, a ty nie wiesz, co ona o tobie mówiła wczoraj. A co mówiła? A to muszę... I się zaczyna, i dochodzenie, co mówiła. A potem... A on tak wygląda, ale to ja widziałem go w innej sytuacji. Tak trochę podsiać, tak Tak jak nieprzyjaciel po nocy przychodzi i kąpał się, bo w dzień nie może. No tak dyskretnie. Tego Pan nienawidzi. Coś, czemu się Pan sprzeciwi któregoś dnia i stanie przeciwko temu. Słowo Boże mówi w Przypowieściach 11:29, kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr. Jeżeli w swoim domu, a dom Boży, dom zborowy, społeczność, wspólnota zboru, to jest duch dom, domownicy wiary, tak się nazywamy, nie? Jeśli ktoś w swoim domu sieje zamieszanie, będzie dziedziczył wiatr. Jeśli ktoś w swoim domu duchowym, zborze, gdzieś tam przez niewyparzony jęzor, przez jakieś chore myśli, przez jakieś tego, zasiewa do serc drugiego wierzącego człowieka złe myśli o drugim wierzącym. I z tego powodu się jakieś zamieszanie, bo tamten już teraz nie wie, czy może tej siostrze ufać, czy nie może ufać. Bo ona takie rzeczy opowiadała podobno o Kowalskiej, o Kwiecińskiej. I już jest zamieszanie jakieś. Już się spotykamy, no ale już jest jakiś dystans. No to trzeba by to wyjaśnić. Więc chciałam cię zapytać, siostro, czy ty mówiłaś do Kwiecińskiej o mnie te słowa? Ja? Ja tej Kwiecińskiej muszę w takim razie, jak ona śmiała, takie rzeczy powiedzieć. I już jest zamieszanie, już jest niepokój. Rozumiecie? I taki człowiek zbierze wiatr. Pismo mówi o dziedzicy wiatr. Dziedzictwo to jest coś, co przychodzi później. Nie? Dzisiaj zasiewam, a za jakiś czas będę dziedziczyć to. Siądę na swoim dziedzictwie potem i będzie mi przykro. I będzie mi przykro, że mi jest tak źle w życiu teraz. Czemu? Bo może pomyśl, że 5 czy 10 lat temu, czy 15 lat temu siałeś zamieszanie. A my dzisiaj 8 stycznia patrzymy na nasze życie jako siewców. My dzisiaj siejemy przyszłość naszego zboru. Naszymi rozmowami, kontaktami z innymi wierzącymi zasiewamy to, co będzie za lat 5 i za lat 10 w naszym życiu, jeśli jeszcze będziemy na tej ziemi i w życiu ludzi w tym zborze. I chodzi o to, abyśmy pomyśleli, jakie dziedzictwo przygotowujemy tym zasiewem. Co zasiejemy, to i zbierzemy. Dlatego powinniśmy zadbać o jakość naszych kontaktów, moi drodzy. O czystość naszych kontaktów, o jakość naszych rozmów. Efezjan 5:18, bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Jeśli w naszych głowach nie ma zbyt wiele wartości duchowych, to sobie pieśni pośpiewajmy lepiej niż gadajmy po prostu. To lepiej porozmawiajmy przez jakimś tekstem Pisma Świętego, przeczytajmy sobie fragment Słowa Bożego, jak już jeśli kawa nie dopita, jeszcze nie wiadomo, co robić i chcesz jęzor już się tam nakręca, żeby opowiadać o tym i o tamtym, jak tamta się ubiera, jak tamta wygląda, a co się z włosami zrobiła, a w ogóle, a czemu ona tam nagadała na tamtą, a po tego, a czemu tu takie rzeczy, to lepiej Biblii kawałek przeczytać. Rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, pieśni duchowe. W ten sposób potraktujcie. Rozmawiajcie o rzeczach dobrych, o rzeczach duchowych. Trzeba zadbać o jakość naszych kontaktów, bo rozmowy niestety mogą być czasem szkodliwe. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Mogą rozwalić najlepsze obyczaje w zborze. Jeśli obyczajem jest to, że na przykład modlimy się głośno, jeśli to jest to dobry obyczaj, biblijny obyczaj, ale jeśli ja pomodliłem się, a posłyszę, że ktoś krytykował potem moją modlitwę, w drugiej w rozmowie z tą i z tamtą i potem dotrze do mnie, wiecie, pocztą obie taką, tego dotrze, że ktoś krytykował, mówił coś o mojej modlitwie, to mój dobry obyczaj się rozwali. A po prostu, no to się więcej nie będę głośno modlić, bo mnie potem obgadują, że ja się przejąknąłem, czy się źle wyrażam, czy mam, że zaciągam po wschodniemu, czy zachodniemu i tak dalej. Czyli może kaszubski akcent mam jakiś. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Dlatego słuchajcie, zatroszczmy się o to, żeby nasze słowa wnosiły coś pozytywnego w życie innych ludzi. Budowały. Kiedyś anioł powiedział do uczniów, którzy zostali zwolnieni z więzienia, idźcie i głoście tylko te słowa, które darzą życiem. W Dziejach Apostolskich jest to napisane w 5 rozdziale. Ponieważ jesteś siewcą, ponieważ jesteśmy wszyscy siewcami przyszłości naszego zboru. Pomyślmy, jak rozmawiamy po nabożeństwie, jak rozmawiamy przy kawie, jak rozmawiamy, gdy się spotkamy na obiedzie, jak rozmawiamy, o czym rozmawiamy, co to są za rozmowy. Idźmy i siejmy tylko te rzeczy, tylko te słowa, te myśli, które będą nieść życie, wnosić życie w drugich, a nie będą ich przybijać, będą ich rozwalać, gorszyć. To bardzo ważna sprawa. Pismo mówi, że dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa rzeczy dobre. Może ma tam jakiś też skarbiec zły. Dobry człowiek niekoniecznie ma tylko same dobre wspomnienia, same tylko dobre refleksje. Ma też tam pewno jakiś worek, czarny jakiś worek, w którym jest trochę śmieci rozmaitych, żalów, przykrości, wspomnień złych i tak dalej. Ale dobry człowiek, pismo mówi, wydobywa tylko z dobrego skarbca. Czyli tam, gdzie ma nagromadzone dobre słowo o drugim człowieku, jakieś wspomnienie, jakąś obserwację pozytywną z życia drugiego człowieka. No, tam do wora się wpakowało też tego czarnego trochę różnych złych obserwacji. Ale jak usiądzie przy kawie, jak jesteś dobry człowiek, to interesuje się to, ty sobie tylko rozsznuruje ten skarbiec dobry. Mówi, tamten zawiąże na supeł ten taki, żeby nie rozwiązać, na śmierć zawiąże. A ten rozwiąże i sobie pije kawkę i sobie sięgnie do tego. O Kowalskim? Aha. Widziałem go, jak składał świadectwo na rynku o Panu Jezusie. Albo widziałem go, jak się pięknie zachował, podał rękę. Albo tam coś, nie? I tego. Dobre jest dobre do skarbca, wydobywał rzeczy dobre. I to wnosi coś pozytywnego. To zasiewa dobre relacje, zasiewa dobre myślenie o braciach i siostrach. Zły człowiek, to jest powiedziane, wydobywa ze złego skarbca. Te wszystkie już nie chce się wyrażać. Co tam można wydobyć. I tak tutaj, tam zasieje, kto wrzuci, tam podrzuci. Idzie, a za parę miesięcy zaczyna wyrastać. Jest pytanie, jak będzie wyglądał nasz zbór za kilka lat, sądząc po tym, co siejesz w dusze braci i sióstr, rozmawiając z nimi po nabożeństwie, rozmawiając przez telefon, spotykając ich na mieście przy różnych okazjach i tak dalej. Jak będzie wyglądał zbór, jak będą wyglądać relacje w naszym zborze za parę lat, gdy weźmiesz pod uwagę to, co ty dzisiaj swoim językiem, swoimi postawami zasiewasz w serca braci i sióstr. Jak będzie wyglądać? Jak pustynia? Bo powiesz, ja nic nie zasiewam. W ogóle nie rozmawiam z nikim. 5 minut przed zakończeniem nabożeństwa czmycham, z nikim się nie spotykam, kawy z nikim nie piję, nigdzie, no to będzie pustynia. Chcesz, żeby wyglądała jak pustynia? No to rób tak dalej. To za 5 lat już nikt z nikim nie będzie się spotykał, kawy pił, rozmawiał, nic nie będzie. A może jak jakieś zarośla, chaszcze, że nie wiadomo co jest, co tu rośnie. Nie wiadomo, co, gdzie ja trafiłem. Nie wiadomo, o co chodzi. Czy może jak piękny ogród, uporządkowany, gdzie są różne rośliny, różne kwiaty, gdzie jest przyjemnie, gdzie pachnie, gdzie chce się być. Jeszcze jedna sfera, jeśli wytrzymacie, sprawa wychowania dzieci. Pozwólcie, że dzisiaj na początku roku o tym parę słów powiem. Znamy to powiedzenie z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej. Takie są rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Niektórzy mówią, że to oklepany slogan, ale jest w tym sporo prawdy. Takie jest życie w przyszłości, jakie jest dzisiaj wychowanie. I Biblia mówi, wychowuj chłopca stosownie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Przypowieści 22:6. To znaczy, mówiąc innymi słowy, miej świadomość, że to, jak dzisiaj wychowujesz dziecko, takie będzie jego życie w przyszłości. Więc my jako zbór, jako społeczność, myśląc o naszych dzieciach i młodzieży, powinniśmy liczyć się z tym, że ich dzisiejsze wychowanie, to jak wyrastają, to jak spędzają czas, to czym się zajmują, to do czego ich serca są zachęcane, zapalane, będzie owocować w przyszłości. Przede wszystkim powinni myśleć o tym rodzice, ale też my jako cała społeczność, nauczyciele szkółki niedzielnej, wszyscy w zborze, bracia i siostry, patrząc na młodsze pokolenie, na dzieci i młodzież, powinniśmy mieć to na względzie. I jeśli chodzi o to wychowanie dzieci i młodzieży, to Biblia nam podpowiada, że nie powinniśmy się kierować duchem tego świata, tylko zasadami, które Bóg objawił, a te zasady najogólniej można by określić, że to jest połączenie miłości z dyscypliną. Miłość i dyscyplina. Nie może być tylko miłość bez żadnych wymagań, bez dyscypliny. Nie może być sama dyscyplina bez miłości, bo każda z tych postaw jest skrajnością, jeśli nie zostaną połączone razem. Dlatego też, patrząc na nasze dzieci i młodzież, powinniśmy to wdrażać, o tym pamiętać, że choćbyśmy nie wiem jak bardzo kochali swoje dzieci, i daj Boże, żebyśmy jak najbardziej kochali swoje dzieci, że do tej miłości musi być dołożona dyscyplina, postawione wymagania, ażeby dziecko mogło się tej dyscyplinie podporządkować. Nie szczęść chłopcu karceniu. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Pismo mówi w Przypowieściach 23:13-14. Podkreślamy tutaj, Pismo mówi o rózgę. Rózgą, gdy uderzysz dziecko, to na pewno nie umrze od rózgi. Od rózgi nie umrze. Ale jego dusza zostanie pobudzona do tego, żeby coś ze sobą zrobić, żeby coś zmienić. Największym problemem chyba dzisiaj w wychowywaniu dzieci jest sprawa ich samowoli. No bo jest taki czas, takie czasy, należałoby powiedzieć, kiedy się dzieciom mówi od przedszkola, że najważniejsze jest, co chcą, i nikt nie ma prawa tego naruszać. Tak się mówi dzieciom, ale Biblia mówi, że Bogu się bardzo nie podoba samowola. I że nikt tak naprawdę, jak wiecie, nie może ani Bogu służyć, ani naprawdę być użytecznym w Kościele, jeśli kieruje się samowolą. Przywódcą w zborze pańskim nie może być człowiek samowolny, Pismo mówi. Na każdym etapie. Żona nie może być dobrą żoną chrześcijańską, jeśli jest samowolna. I tak dalej. Wszędzie jest ten element, że trzeba zrezygnować z samowoli, czyli trzeba tego ducha samowoli złamać, abyśmy się podporządkowywali sobie nawzajem, abyśmy ulegali sobie nawzajem miłości chrześcijańskiej. I taki będzie nasz zbór, jakie dzisiejsze dzieci chowanie. Jeśli dzisiaj nie staniemy na wysokości zadania i nie uporamy się z tymi problemami samowoli dzieci, uporu dzieci i tak dalej, no to w przyszłości nie trudno sobie wyobrazić, że każdy będzie robił, co będzie uważał, i na zasadzie nastąpi dezorganizacja życia zboru, całkowita. No bo my starsi, żeśmy się już trochę nauczyli, że trzeba sobie nawzajem ulegać. Jeśli ktoś wyznaczył, że nabożeństwo jest o godzinie 10, to trzeba przyjść na 10, a nie, że sobie przyjdę, kiedy ja sobie chcę. No wyobraźcie sobie, żebyśmy rano dzisiaj w każdej rodzinie się ze sobą myśleli, na którą sobie chcemy dzisiaj pojechać na nabożeństwo. I każdy by sobie pojechał, na którą chce. No to ruch by był cały dzień. Albo wcale by nie było żadnego ruchu. Więc pytanie, jakie będzie jutro naszego zboru, patrząc po tym, jak wychowujemy dziś nasze dzieci, jakie prowadzimy do Pana. Bardzo ważne, żebyśmy je wychowywali dla Pana Jezusa, a nie dla tego świata. Kończę już. Każdy z nas niesie osobistą odpowiedzialność za przyszłość naszego zboru. Przyjmiecie to stwierdzenie? Bez entuzjazmu, rozumiem, ale czy ono jest prawdziwe? Jesteśmy siewcami przyszłości naszego zboru. Więc po pierwsze, nie uzależniajmy troski o zbór, o tę przyszłość zboru od okoliczności aktualnych, że akurat jest teraz niesprzyjająco, przykro, to ja się w ogóle, to chyba ja nie muszę się martwić o przyszłość zboru. Biblia mówi, że kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żał. My nie możemy patrzeć na to, że dzisiaj zawiało, że dzisiaj jest nieprzyjemnie, że ktoś coś tam nie tak się zachował czy coś. Jestem siewcą przyszłości mojego zboru. Odpowiadam. Oczywiście na miarę tego, co Bóg mi dał, czym dysponuję, jaki jestem i tak dalej, jaką rolę mnie wyznaczył w zborze. Ja w swojej sferze odpowiadam za przyszłość zboru i będę siał to, co dobre, żeby zasiać dobrą przyszłość mojego zboru. Nie uzależniam się w tym od okoliczności. Po drugie, nie dajmy się zdemobilizować złym przykładem innych siewców. Bo możemy, spojrzawszy w prawo lub w lewo, zauważyć takiego siewcę, co wcale nie sieje. Ale on sieje. Nawet jak nie sieje, to sieje. Bo przez swoją bierność też coś sieje. To już mówiliśmy, nie będę się powtarzał. Ale chodzi o to, że my przecież istoty społeczne, stadne, patrzymy, jak się inne zachowują, owce. I owce najczęściej lecą tam, gdzie wszystkie inne lecą. Rozumiecie, nie? Nawet nie muszą patrzeć, tylko czują wełnę i lecą. Nie? I chodzi o to, żeby, jak widzimy, że jakieś owce nie lecą, żebyśmy polecieli, żebyśmy dalej, żebyśmy robili dobre rzeczy, żebyśmy zasiewali dobrą przyszłość zboru, nie dając się zdemobilizować, nie pozwolić sobie na żaden destruktywny wpływ innych, którzy są obok nas, bo Biblia mówi, że wszyscy się dopuszczamy wielu uchybień, więc uchybień u nas bez liku. I jakby tak patrzeć po tych innych, to w tydzień się potrafimy tak usprawiedliwić, żeby już nawet na nabożeństwo nie trzeba było chodzić. I nic nie trzeba by było robić. Bo Kowalska to, bo Kowalski tam, bo tamten, to ja też nie muszę. Nie, będę się angażował. Po trzecie, liczmy się z tym, że siejąc złe rzeczy, że siejąc zgorszenie, poniesiemy tego konsekwencje. Że gdybyśmy chcieli być złymi siewcami, gdybyśmy dali się w coś takiego wmanewrować, żebyśmy złe rzeczy rozsiewali między wierzącymi, to że to nie pozostanie bez konsekwencji. Niech to będzie przestroga dla nas, niech to nas otrzeźwi. Pan powiedział, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wiedząc to, że wszyscy jesteśmy siewcami, muszę też uważać, żebym swoim przykładem nie wpływał destruktywnie na innych, źle na innych, żebym nie dawał złego przykładu, żebym chodząc, wsiewając coś złego, nie nauczył tego innych, nie daj Boże. Żeby zasiewając niezgodę, przykrość, złe myśli o innych, żebym nie wprowadził kogoś innego, bo każdy z nas jakoś wpływa na innych. Jesteśmy od siebie zależni. Po czwarte, bądźmy świadomi, że każdego dnia wpływamy i to dotyczy każdej osoby, nie tylko tych, którzy gdzieś stoją na przodzie, nie tylko tych, którzy głośno się wypowiadają, ale każdego z nas, bądźmy tego świadomi, że każdego dnia coś na przyszłość zboru zasiewamy. Po siebie każdego z nas widać, jakim siewcą jesteśmy i jaki będzie plon. To można w świetle Słowa Bożego łatwo zobaczyć. Więc chciałbym na koniec powiedzieć tak. Nieważne, co o nas powiedzą ludzie. Nieważne, jaką opinię mamy tu w tym zborze. Ważne, co o nas myśli Pan Jezus, który jest głową Kościoła i właścicielem zboru. A On wszystko wie bardzo dokładnie, jak jest i przed Nim znamy sprawę z tego zasiewania. Więc, moi kochani, Chciałem was dzisiaj serdecznie zachęcić. Zasiewajmy dobrą przyszłość na sobie. Pozwańmy do modlitwy. Powiedzmy Panu coś o tym, cośmy dzisiaj tu razem próbowali rozważać. Jak się nastawiamy? Może trzeba Pana jeszcze przeprosić, bośmy odkryli dzisiaj w świetle słowa, żeśmy czasem zasieli jakieś chwasty. I to się gdzieś już może nawet zakorzeniło. Przeprośmy Go za to. On, jeśli zobaczy naszą pokutę, On wypleni te chwasty, wyczyści pole i pozwoli nam siać dobre rzeczy. Zgłośmy się przed Nim, że chcemy być dobrymi siewcami.